Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan Roman Jakim. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam radiosłuchaczy.
Pan jest przewodniczącym Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność. Panie przewodniczący, gdzieś słyszałem pana wypowiedź Topoliczek od rządu i prezydenta, jeżeli chodzi o przetarg i o solidarność z przemysłem lotniczym, bo myślę o przemyśle w Świdniku i w Mielcu. Prezes PZL Świdnik Krzysztof Krystowski powiedział, że decyzję w sprawie przetargu na śmigłowiec ocenił jako smutną wiadomość dla całego polskiego przemysłu obronnego. Gdyby można coś więcej o tym powiedzieć, jak to się stało, że była potrzeba na przetarg, no i niestety i Świdnik i Mielec nie został wzięty pod uwagę, czy te oferty, które przedstawił Świdnik i Mielec, nie znalazły tutaj odzewu, nie zostały przyjęte.
Myśmy jako związkowcy, jako Rada Sekcji Przemysłu Lotniczego już pod koniec ubiegłego roku dostrzegli takie działania, które naszym zdaniem mogły wpływać na to, żeby ten przetarg był ukierunkowany, no powiedziałbym, albo dawał szansę bardziej dostawcom zewnętrznym niż tutaj naszym krajowym producentom. Oczywiście nasza wiedza brała się stąd, że śledziliśmy wyraźnie te portale internetowe, doniesienia prasowe oraz różne tam grupy lobbystyczne, które ludzie wypowiadali się na ten temat. Zauważyliśmy, że coś złego się dzieje wokół tego przetargu, bo to podejrzewaliśmy zmianę warunków taktyczno-technicznych już po ogłoszeniu przetargu i również inne działania. Stąd też wystąpiliśmy i do pana prezydenta Rzeczpospolitej, i do ministra obrony narodowej, i do pani premier z prośbą o spotkanie, o wyjaśnienie tych wszystkich naszych wątpliwości. 14 stycznia podczas spotkania premier Siemoniak, minister obrony narodowej, zaproponował, żeby w charakterze takiego społecznego przedstawiciela czy męża zaufania, jakbyśmy go nie nazwali, uczestniczył przedstawiciel Solidarności, który oczywiście bez prawa głosu brałby udział w pracach komisji przetargowej. I byliśmy bardzo tak pozytywnie zaskoczeni, że MON otwiera się na przedstawicieli społecznych. No i oczywiście dość szybko musieliśmy trochę to swoje stanowisko zweryfikować, ponieważ od 14 stycznia do 25 lutego nic się nie działo. 25 lutego generał Różański wysłał do nas pismo z zapytaniem, a do jakich to materiałów ewentualnie ten nasz przedstawiciel społeczny miałby mieć wgląd, ponieważ część tych materiałów to jest tajemnica handlowa, część to są materiały poufne. No więc jeżeli masz zaufania, i tu proszę zwrócić uwagę, to mija już ponad miesiąc czasu. My odpisujemy, że skoro ma być mężem zaufania, skoro ma być gwarantem dla strony społecznej, że wszystko jest tak, jak zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej, przejrzyste i transparentne, to że powinien mieć wgląd do takich materiałów, które pozwolą mu po zakończeniu przetargu powiedzieć do związkowców, do przedstawicieli organizacji związkowych w tych zakładach: panowie, tak, wszystko było w porządku. Tymczasem, tak jak mówię, minęło półtora miesiąca, jest pytanie, mija następny ponad miesiąc i 8 kwietnia został zaproszony nasz przedstawiciel do Ministerstwa Obrony Narodowej na spotkanie. Podczas tego spotkania został zapoznany z jakąś tam częścią materiałów, z tym, że po tym spotkaniu, było to spotkanie organizacyjne. On po tym spotkaniu powiedział tylko tyle, że od 8 do 21, bo to był ten czas, kiedy MON ogłosił, że 21 nastąpi rozstrzygnięcie tego przetargu, jest tak krótki ten czas, że tak naprawdę on nie jest w stanie zapoznać się z tymi materiałami. Wtedy wystąpiliśmy ponownie do ministra obrony narodowej i do pani premier z informacją, że wycofujemy swojego przedstawiciela, ponieważ właśnie czas, który on by miał ewentualnie na zapoznanie się z materiałem komisji przetargowej, jest zbyt krótki, i poprosiliśmy o wyjaśnienia panią premier i pana premiera. No jak widzimy, spotkanie odbyło się w ubiegły piątek. Jesteśmy umówieni z kolegami z Mielca i ze Świdnika na najbliższy piątek, czyli na pojutrze, jeszcze na jedno spotkanie informacyjne, no ale jak widać, decyzja już zapadła i jest to decyzja, która tak naprawdę godzi w polski przemysł, w polskie zakłady przemysłu lotniczego.
Panie przewodniczący, kwestia jest tego, że to ma być to śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii. W tych dyskusjach, które gdzieś tam pewnie każdy z nas jakoś słyszy, odbiera te informacje, mowa było o 70 maszynach. No te zakłady Świdnik i Mielec to też jest konsorcjum włosko-brytyjskie i amerykańskie, ale fabryki w Polsce, my też w tych fabrykach jako Polacy możemy pracować, ta myśl technologiczna i myśl techniczna też i nasza. I słyszymy, że ma być tylko 50 maszyn, o czym zdecydowano, bo wyższa cena niż zakładano. Więc jak wygląda taki przetarg? Co brane jest pod uwagę w przetargu? Bo mówi się, że wojsko wie, co chce, MON wie, co chce, ale czy teraz jakby wybrano Świdnik czy Mielec, sprzyjano by Polsce, a tak nie powinno być? Powinno to być, nie wiem, bardziej przejrzyste, niezależne? Jak pan, czy jak państwo to rozumiecie?
Proszę ojca, myśmy bardzo wyraźnie mówili, przemysł lotniczy, nawet ten już po prywatyzacji, w którym udział mają duże koncerny międzynarodowe, jednak po tych prywatyzacjach zarówno Świdnik, jak i Mielec, jak i Rzeszów, jak i Wrocław znaleźli się w takiej elitarnej grupie producentów sprzętu lotniczego, to po tych prywatyzacjach powstała Dolina Lotnicza, która w tej chwili zrzesza już kilkadziesiąt tysięcy pracowników i kilkadziesiąt zakładów, które na różnym poziomie są poddostawcami, kooperantami. Budowany jest ten przemysł lotniczy w oparciu właśnie o te zakłady. No dzisiaj słyszymy, że rząd polski wspiera bardziej i prezydent Rzeczpospolitej bardziej wspiera producenta francuskiego niż te zakłady, które produkują w Polsce. Dla nas jest to niezrozumiałe i my to traktujemy no, jako tak naprawdę bardzo, bardzo potężny cios w ten sektor, który jest. My przypominamy sobie rozstrzygnięcie przetargu na lotnicze pogotowie ratunkowego, gdzie ten sam dostawca, który dzisiaj jest preferowany przez rząd, wygrał przetarg, miał stworzyć kilkadziesiąt, kilkaset miejsc pracy do obsługi tych śmigłowców dla lotniczego pogotowia ratunkowego i nie stworzył ani jednego miejsca pracy. Dzisiaj deklarując, że utworzy te miejsca pracy, my nie dajemy temu wiary i stąd
znaczy, bo z praktyki wygląda, że to nie jest prawda, że no mówił nieprawdę.
Dokładnie, no oszukał nas. I druga rzecz chciałem, jeśli chodzi o cenę. Otóż dostawcy ze Świdnika i z Mielca oferowali 70 maszyn w cenie takiej, że te 12 miliardów złotych, które rząd chciał wyłożyć na te maszyny, miało starczyć na 70 śmigłowców. One miały spełniać tam w cztery różne zadania wykonywać i w czterech grupach być pogrupowane. Okazuje się, że dzisiaj, jeżeli popatrzymy na cenę, mamy 13 miliardów i 50 śmigłowców. Rząd tłumaczy się, że MiG-24 może jeszcze jako śmigłowiec transportowy służyć przez parę lat. Pewnie może służyć, tylko że za chwilę będziemy musieli wymienić i te MiG-24. Według naszych informacji, które my posiadamy, śmigłowce producenta francuskiego są kilkadziesiąt procent droższe zarówno w cenie zakupu, jak i później w kosztach eksploatacji niż te, które oferował PZL Mielec i PZL Świdnik.
Więc, bo marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl mówi, że według niego jest to decyzja rządu, ma charakter polityczny, a nie merytoryczny. Ja myślę, że ani polityczny, ani merytoryczny. Bo polityka państwa powinna polegać na tym, że no, myślimy o tym, co w państwie, tak? Że to nie jest kwestia, że teraz jakieś lobbowanie, tylko pytanie, no co z przyszłością tych fabryk, które mamy w Polsce i z przyszłością tych ludzi, którzy tam pracują?
Ja powiem tak, no ja aż nie jestem aż takim pesymistą, żeby dostrzegać jakieś takie ogromne zagrożenie dla tych zakładów. Ja myślę, że tacy producenci jak Agusta Westland czy Sikorski Aircraft, to oni sobie tak czy inaczej, czy z tym przetargiem, czy bez tego przetargu w jakiś tam sposób poradzą. Pewnie te zakłady trochę to odczują, ale to nie będzie tak, że będą one likwidowane. Natomiast proszę ojca, proszę państwa, no to jeżeli mówimy o decyzji, którą podjął rząd i pan prezydent, no to rzeczywiście pod względem ekonomicznym ona nie znajduje żadnego uzasadnienia. Pod względem społecznym, czyli pod kątem miejsc pracy, nie znajduje póki co żadnego uzasadnienia. Jeśli chodzi o warunki taktyczno-techniczne, o przydatność tego sprzętu, sprzęt produkowany i w Mielcu, i w Świdniku, i we Francji jest na podobnym poziomie. Więc ja rozumiem to tak, że marszałek, mówiąc, że jest to decyzja polityczna, miał na względzie, rozumiał to jako złą decyzję, nie popartą żadnymi argumentami merytorycznymi.
A pytanie jeszcze co do tego, czy przyglądamy się dwóm helikopterom. Na przykład, czy dwa ktoś sprawdza, bo słyszałem o tym, że tylko jeden był wzięty pod uwagę na testach, a drugi nie. Czy dano jednej, drugiej firmie takie same szanse?
Powiem szczerze, że ja po spotkaniu z panem wicepremierem Szymoniakiem w ubiegłym tygodniu w piątek miałem trochę nadziei, że do tego ostatniego etapu, czyli do tych prób już takich na poligonie, zostanie dopuszczony więcej niż jeden oferent, że któryś z polskich zakładów dostanie szansę, być może, że nawet obydwaj. No i tym bardziej jestem zdziwiony, że została podjęta decyzja, że tylko jeden oferent zostaje dopuszczony do prób. W mojej ocenie oznacza to tylko tyle, że gdyby okazało się, że próby na praktyczne na poligonie nie zostaną zaliczone dla producenta, dla Airbusa helikoptera, no to znaczy, że trzeba przetarg powtórzyć.
Jak to zrozumieć, że mamy 70 maszyn za 12 miliardów albo 50 za 13? No pytanie o te zadania, które mają, czy stoją przed tym śmigłowcem, jakie on ma spełnić i wymogi, które Ministerstwo Obrony Narodowej stawia, czy wojsko?
Proszę ojca, my mamy tą wiedzę, tak jak mówiłem, na podstawie różnych doniesień, czy to prasowych, czy medialnych. W piątek spotykamy się z kolegami ze Świdnika i z Mielca, jeszcze raz z panem premierem Siemoniakiem i zechcemy, mamy nadzieję, że już teraz, skoro przetarg został w jakimś stopniu rozstrzygnięty, że rąbka tajemnicy, tak naprawdę, jakie były kryteria, że to właśnie Airbus Helikopter wygrał ten przetarg, że trochę tej tajemnicy nam zostanie udostępnione ja mam nadzieję i chciałbym, żeby Ministerstwo Obrony Narodowej no próbowało przynajmniej stronę społeczną przekonać, że to była racjonalna decyzja. Ponieważ, no tak jak mówię, na dzisiaj nie znajdujemy ani jednego argumentu, który by nas przekonał do tego, że to była dobra decyzja. Tak dla polskiego przemysłu, tak dla miejsc pracy, ale też dla bezpieczeństwa państwa polskiego. No bo chyba lepiej w razie, nie daj Boże, konfliktu jakiegoś, mieć producenta sprzętu u siebie na miejscu, niż kilkaset albo kilka tysięcy kilometrów od naszych granic.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że i te informacje dotrą do nas. Czym się kieruje minister Tomasz Siemoniak, czy pani premier, czy prezydent Komorowski? No bo on też w jakiś sposób jest odpowiedzialny jako szef Sił Zbrojnych za to, co dzieje się w państwie.
Tak jest, pan prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, jako wybierany bezpośrednio w wyborach przez społeczeństwo, powinien reprezentować polską rację stanu, powinien reprezentować Polaków, polskich pracowników, przedsiębiorstwa, które dają miejsca pracy w Polsce. Ostatecznie wydajemy pieniądze nasze, polskich podatników, kierujemy do Francji, która jest no chyba trochę bogatsza niż my.
Więc nie mamy odpowiedzi, jeżeli chodzi o te wskaźniki ekonomiczne, społeczne. No i pytanie, czy rzeczywiście...
No niestety, na razie jeszcze nie.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Roman Jakim, przewodniczący sekcji krajowej przemysłu lotniczego NSZZ Solidarność.